bardzo serdecznie, jak co tydzień witamy się z Państwem. Dzisiaj, ponieważ Mundial już dawno za nami, no i tych audycji o Mundialu już było sporo, teraz przechodzimy do piłki nożnej w trochę gorszym wydaniu, chodzi oczywiście o poziom, ale mimo to i tak fascynującym, szczególnie dla tych, którzy lubią śledzić naszą ekstraklasę. Ale wcześniej będzie oczywiście o eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. No te pierwsze mecze wyszły tak sobie, oby te jutrzejsze i czwartkowe wyszły lepiej, ale na początku też bardzo dobra wiadomość z Tour de France. Tam Majka wygrał jeden z etapów, na jednym był drugim, Rafał Majka, a Michał Kwiatkowski dzisiaj walczy o zwycięstwo na etapie w Pirenejach, jednym z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszym etapie w Tour de France. Miejmy nadzieję, że jeszcze podczas tej audycji uda nam się powiedzieć, jaki ostatecznie zajął wynik, no bo jest w tej ucieczce, która już do mety dojeżdża, zostało w niej 11 kolarzy, także powinni się do 17 wyrobić. No a my zapraszamy Państwa do naszej audycji.
Złap swoje skrzydła wiatr, przecież żyje się tylko raz. Osiągniesz swych marzeń szczyt, nie zatrzyma cię już nikt. Dajmy ponieść się rytmom, które grają gdzieś w nas. Wszyscy wspólnie dotkniemy najjaśniejszych gwiazd, bo świat jest nasz. Jak 7 miliardów gwiazd.
Zaczniemy chronologicznie, czyli od eliminacji do Ligi Mistrzów. Nasz mistrz Polski, Legia Warszawa, w drugiej rundzie, no bo z pierwszej jest zwolniony, z drugiej na nieszczęście nie, mierzy się z irlandzkim zespołem St. Patrick. No i w pierwszym spotkaniu, które zostało rozegrane tydzień temu, nie wyglądało to za dobrze. Goście szybko zdobyli bramkę jeszcze w pierwszej połowie i prowadzili do 91 minuty. Wtedy udało się wyrównać Radowiczowi po asyście Dudu, który siedział na ławce chyba całe spotkanie
przed drugiej połowie.
No i dzięki temu Legia rzutem na taśmę uratowała remis, ale no, grając z takim rywalem powinna sobie w cuglach poradzić i wysoko wygrać u siebie, żeby na wyjazd do Irlandii pojechać tylko zaklepać ten wynik. No niestety nie udało się. No nie udało się i teraz pytanie, dlaczego się nie udało?
No patrząc na grę Legionistów, naprawdę miało się bardzo złe odczucia. Brakowało przede wszystkim umiejętności skonstruowania ataku składającego się z kilku podań, bo tam było tak, że były 2-3 podania i od razu strata. Później zespół z Irlandii zaczął się jeszcze lepiej ustawiać i co robili Legioniści? Chyba najgorszą rzecz, jaką mogli w tej sytuacji, czyli długie piłki na napastnika.
Tak, no z tymi napastnikami jest problem, bo sam musiał zejść z boiska jeszcze na początku pierwszej połowy z kontuzją.
W 17 minucie zszedł, tak.
A Saganowski to jest zawsze walczak, ale to już nie te lata i troszkę tam zawsze czegoś brakuje, chociaż był jednym z najlepszych piłkarzy Legii w tym spotkaniu. No zobaczymy, bo teraz Legia musi na wyjeździe szybko strzelić bramkę i wygrać. Na pewno tych zawodników na to stać, no bo skład jest dobry, ale brakuje ewidentnie formy. Może coś nie tak poszło w przygotowaniach, no ale jeszcze na trenera Berga nie możemy nic zwalać. No poczekajmy do tego jutrzejszego spotkania.
No tylko można dodać, że warto postarać się o wygraną, bo w trzeciej rundzie czeka już bardziej renomowany przeciwnik, czyli prawdopodobnie będzie to Celtic Glasgow, mistrz Szkocji, także Legioniści, no jeżeli marzą o tym, żeby w tej trzeciej rundzie zagrać, no muszą wręcz wygrać tutaj w Irlandii.
A przypomnijmy, że jakby, no co jest, co ciężko w ogóle przypuszczać, czy uwierzyć, że takie coś może się stać, jakby Legia odpadła z St. Patrick, no to już jest skreślona w tym sezonie z europejskich pucharów. Muszą z tym zespołem wygrać, jeżeli chcą się w tej Europie utrzymać, no bo ligę już wygrali 2 lata z rzędu i chyba chcieliby osiągnąć na pewno coś więcej. No i ta ekipa była do tego szykowana. Może też tak jest, że po prostu ciężko się zmobilizować na takiego przeciwnika. Może z Celticiem, jakby się udało w ogóle z nim zagrać, będzie jednak z tym lepiej.
Ja tak się zastanawiam, co będzie, jeżeli Legia, nie daj Boże, tutaj odpadnie wcześniej niż w zeszłym sezonie. Wtedy narzekano. Tak, wtedy narzekano na trenera Urbana, że nie było wyników w Europie, a teraz przez pryzmat tego, co robi trener Berg, oczywiście to był pierwszy mecz, no można powiedzieć, że Urban osiągnął naprawdę niezły rezultat jak na potencjał tamtej drużyny.
Co gorsza, na razie Berg powtarza troszkę błędy Urbana, ale o tym jeszcze myślę, że kiedyś powiemy. Na razie jednak poczekajmy do tego drugiego spotkania. Eliminacje Ligi Europejskiej. Lech Poznań grał na wyjeździe z estońskim zespołem, który nazywa się Nome Kailu, no i przegrał z tym zespołem 0-1, chociaż można powiedzieć, że był lepszą drużyną, ale co z tego, skoro nie umie się wykorzystać swoich sytuacji i daje sobie no w śmieszny sposób strzelić bramkę.
No jak dla mnie brakuje tutaj przede wszystkim Łukasza Tedorczyka w przodu, bo w meczu, który był rozgrywany w Estonii, ten zawodnik nie grał, tam występował Kasper Hamalainen, a więc nominalny pomocnik z przodu właśnie. No i tak jak mówiłeś, no było dużo sytuacji, dużo strzałów, ale brakowało przede wszystkim wykończenia. No i fatalnie się zachował Maciej Wilusz przy stracie bramki. No jak środkowy obrońca może dryblować w okolicy własnego pola karnego z piłką przy nodze, to tego dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałe.
No jeszcze niedoświadczony obrońca w tych na arenie międzynarodowej, chociaż ciężko mówić, żeby mecz ze Stończykami...
Ale reprezentant Polski z
tak,
drugiej strony.
Tak, żeby mecz ze Stończykami był jakąś areną międzynarodową na wysokim poziomie. Ruch Chorzów jest na razie jedyną ekipą, która odniosła zwycięstwo w tej fazie rozgrywek w Lidze Europejskiej, no bo oni wygrali z FC Vaduz, czyli drużyną z Liechtensteinu 3-2.
Wszystko by było ładnie, pięknie, gdyby nie fakt, że chorzowianie tam w pierwszym meczu stracili jako pierwsi bramkę i oni musieli później odrabiać te straty, co z rywalem, co prawda, który jest z Liechtensteinu, ale gra dopiero awansował do pierwszej ligi szwajcarskiej, trochę może niepokoić, 2 bramki stracone. No ale jakoś im się przynajmniej udało to zwycięstwo odnieść.
No i ostatnia ekipa, która grała w tej lidze europejskiej, czyli Zawisza Bydgoszcz, miała rywala najsilniejszego, bo z Belgii, i przegrała na wyjeździe 1-2, ale po meczu pełnym walki, no i jest jakaś nadzieja, że w tym rewanżu, który będzie rozgrywany zresztą w Bydgoszczy w czwartek o 20, można coś jeszcze osiągnąć.
Zawisza grał z zespołem o nazwie Zulte Waregem, czyli czwartą drużyną belgijskiej ekstraklasy zeszłego sezonu. No i nie wyglądał tam źle, mimo że stracił dość szybko bramkę. Tutaj dzięki Kamilowi Drygasowi zdołał odpowiedzieć. Przed przerwą stracili drugą bramkę i teraz ta sytuacja wygląda całkiem przyzwoicie przed rewanżem, bo tutaj do awansu Zawiszy wystarczy zdobycie jednej bramki bez strat własnych.
Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tak jak już wspominaliśmy, te rewanże w środę Liga Mistrzów i w czwartek Liga Europejska, czyli już za tydzień pewnie omówimy sobie te mecze. To będzie na tyle na dzisiaj z Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Teraz krótka przerwa i wracamy z naszą ukochaną Ekstraklasą.
Olá, olá! La 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 la
Take the drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it?
Trochę się przeliczyliśmy z tym Tour de France, górski etap, czyli schodzi dłużej. No i Kwiatkowski się może do 17 nie wyrobić, 25 km do mety i niestety nasz kolarz odpadł od tej grupy uciekającej, ale zobaczymy, jest jeszcze trochę czasu. No a tak jak obiecałem, wróciła nasza Ekstraklasa. No możemy na nią narzekać, ale jak jej nie ma, to jej jednak brakuje. Teraz ta przerwa nie trwała długo, jeszcze umiliły ją Mistrzostwa Świata, także także naprawdę nie mamy na co narzekać. No i też trzeba powiedzieć, że Ekstraklasa wróciła w bardzo dobrym stylu. No ta pierwsza kolejka, o dziwo, przyniosła tych emocji sporo. Było też trochę dobrej piłki, no ale były przede wszystkim emocje już w pierwszym spotkaniu. Pod Beskidzie Bielsko-Biała mierzyło się z Pogonią Szczecin. Pod Beskidzie prowadziło 2-1 jeszcze w 86. minucie, a to spotkanie i tak zakończyło się wygraną gości 3-2.
No i na tym polega właśnie cały urok naszej Ekstraklasy, że nigdy nie wolno odchodzić przed odbiornikiem, zanim się ten mecz nie skończy, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. No i tak pokrótce, pod Beskidzie bardzo przemeblowane wielu nowych piłkarzy, chociaż te wiodące postacie zostały z zeszłego sezonu, takie jak chociażby Zajac, Iwański czy Pietrasiak w obronie.
Dobrze, że wymieniłeś Iwańskiego.
Tak jest, a Pogoń bez swoich kluczowych zawodników już, czyli bez Marcina Robaka i bez Akahosiego, którzy odeszli z klubu. No i wyglądało to nieźle, bo najpierw co prawda pod Beskidzie objęło prowadzenie, potem wyrównanie Pogoni, potem znowu na prowadzeniu Górale. No i wydawało się, że wszystko zakończy się pomyślnie. No i oczywiście, jak to w naszej Ekstraklasie bywa, niefrasobliwość obrony i bramkarza, i Pogoń zdobywa dwie bramki pod koniec meczu. Szczególnie tak. Ta druga Frąszczaka bardzo ładna.
Tak, no a przy tej trzeciej bramce zawalił trochę Zając, który popełnił błąd i został przelobowany. W drugim spotkaniu Górnik Łęczna, czyli Beniaminek, powrót do Ekstraklasy po dłuższej nieobecności, zremisował u siebie z Wisłą Kraków 1-1. No i ciężko powiedzieć o tej Wiśle Kraków, zadłużonej Wiśle Kraków, czy w tym sezonie stać ją na podium. Na pewno będzie walczyć, ale to już nie jest taka Wisła, której by się przestraszył któryś rywal już przed spotkaniem, już widząc samą nazwę Wisły Kraków. To potwierdziło to spotkanie. Górnik pierwszy zdobył bramkę, konkretnie zrobił to Tomasz Nowak, a wyrównał dla Wisły Maciej Sadlok, który już trochę w Ekstraklasie gra, chociaż ma 25 lat. A to jest dopiero jego druga bramka w Ekstraklasie, no i wymarzony debiut Wiśle.
No ale patrząc na skład Wisły, na ławkę rezerwowych, no to nie wróży nic dobrego, jeżeli tutaj przyjdą kontuzje i kartki, wtedy znowu zacznie Smudzie zawodników brakować. Dużo lepiej wyglądała ta ławka w Łęcznej, tacy gracze jak Sebastian Szałachowski czy Velikion Nikitowicz, który od 12 lat gra w Łęcznej, naprawdę wyglądało to lepiej. No, Górnik troszeczkę stremowany, chociaż piłkarze mieli bardzo doświadczonych w Ekstraklasie reprezentantów Polski, byłych takich jak Mierzejewski, Kazimierczak, Bonin, co prawda jednorazowy reprezentant, no ale zawsze. No i naprawdę momentami wyglądało to nieźle, chociaż myślę, że Łęcznia stać jeszcze na więcej.
Górnik, czyli taki doświadczony Beniaminek, można powiedzieć. No, troszkę śmiesznie to zabrzmiało, jak powiedziałeś, że Górnik ma lepszą ławkę od Wisły Kraków, ale do takich czasów dożyliśmy i doczekaliśmy. W Wiśle Kraków ta ławka składa się głównie z mistrzów Polski, tylko że do lat 19. No ale zobaczymy, może dzięki temu, że dostają już teraz szansę, będą z nich dobrzy piłkarze. Jestem ciekawy, co pokaże chociażby taki
Tomasz Zając.
Tomasz Zając właśnie, który tych bramek zdobył w tej kadrze U19. Następne spotkanie Jagiellonia Lechia Gdańsk. No tu czekaliśmy na to spotkanie ze względu na Lechię Gdańsk i się nie zawiedliśmy.
Chociaż prawdę powiedziawszy, no tutaj też nie mogliśmy oczekiwać cudów, ponieważ jednak 14 nowych piłkarzy zgrać w ciągu miesiąca to jest naprawdę coś niesamowitego. Ta gra jeszcze Lechii była dość szarpana, chociaż niektórzy nowi zawodnicy pokazali się z niezłej strony.
No i dlatego przegrywali 2-0 w tym spotkaniu.
Tak jest. No szczególnie ta obrona jeszcze. Tutaj Thiago Valente jeszcze zupełnie niezgrany z partnerami, a kto ich upokorzył? Były gracz Lechii, czyli Patryk Tyszyński.
No on jeszcze w tamtym sezonie grał w Lechii, no teraz zdobył te dwie bramki, ale później Lechia trochę szczęśliwie, bo też po samobóju, ale wyrównała, no i doprowadziła dzięki temu do remisu 2-2 w tym właśnie meczu. No i tak co spotkanie, to jakaś niespodzianka albo ciekawa rzecz. Legia Warszawa grała u siebie z kolejnym Beniaminkiem, GKS-em Bełchatów, i przegrała. I to przegrała po bramce strzelonej przez Bartosza Ślusarskiego.
No i to kolejne spotkanie, w którym legioniści nie zaprezentowali się wybitnie, i to tak delikatnie powiedziawszy. Co prawda ich trochę usprawiedliwia fakt, że znowu było przemeblowanie totalne podstawowej jedenastki. Mieliśmy kolejnych juniorów, czyli Wieteskę oraz bodajże Ryczkowskiego, tak? Tak. Jeszcze w drugiej połowie wszedł Kalinkowski, no ale tutaj od Legii wymaga się więcej i to, że Bełchatów wygrał 1-0, to tutaj z ich strony było jak najbardziej zasłużone, bo szczególnie w pierwszej połowie zagrali naprawdę dobre zawody, szczególnie bracia Makowie.
No właśnie, co by nie mówić, Ślusarski zdobył tą bramkę na początku drugiej połowy, ale pod koniec pierwszej połowy, ale bracia Makowie, oni najbardziej chyba zachwycili w tym spotkaniu, chociaż pod koniec troszkę opadli z sił, ale naprawdę z nich jeszcze będą piłkarze. Oni zresztą wyróżniali się już w pierwszej lidze. Kolejne spotkanie, w którym poznaliśmy pierwszego lidera w tym sezonie Ekstraklasy, czyli Lech Poznań, który tradycyjnie rozgromił Piasta Gliwice, tym razem 4-0. Fenomenalny powrót po 10-miesięcznej kontuzji i takim rozbracie z piłką wojął Ubi Paripa, który zdobył hat-tricka w tym spotkaniu.
No widać, że jemu akurat przerwa od piłki, przynajmniej w tym meczu, posłużyła na tak zwanej świeżości. Wszedł do zespołu i 3 bramki. Szkoda, że widzowie na stadionie nie mogli tego zobaczyć, ale za ekscesy z zeszłego sezonu tutaj nie było zgody na dopuszczenie widowni na to spotkanie. No, jeżeli chodzi o Lecha, no to trudno powiedzieć, która twarz jest prawdziwa, czy ta z Estonii, czy ta tutaj. No,
poczekamy do czwartej.
Zobaczymy właśnie.
A tą czwartą bramkę, tylko że trzecią w kolejności w tym meczu, zdobył Dawid Kownacki, który powinien grać w juniorach, no ale że jest taki zdolny, to zdobywa bramki właśnie już w seniorskim składzie. No i bardzo dobrze. Następne spotkanie Zawisza Korona Kielce i właśnie w tym spotkaniu Zawisza potwierdziła, że w europejskich pucharach, przynajmniej w tym pierwszym spotkaniu, możemy na nich liczyć. Pewnie pokonała Koronę 2-0.
No i w Zawiszy też przed sezonem pojawiło się mnóstwo zawodników, szczególnie z Półwyspu Iberyjskiego, bo i Portugalczycy, i Brazylijczycy grający w lidze portugalskiej. Kilku się pojawiło w pierwszym składzie, nie będę wymieniał nazwisk, bo i tak tutaj nic nie powiedzą. Być może za pół roku, jak już troszeczkę się wypromują. Ale mecz sam nie stał na jakimś specjalnie wysokim poziomie. No, bramki bydgoszczanie mogą tutaj pogratulować się, oczywiście w cudzysłowie, postawy obrońców Korony Kielce, którzy sprezentowali im te oba trafienia, no ale trzeba im oddać, że takie sytuacje trzeba też wykorzystywać.
Kolejny nasz Pucharowicz przegrał na wyjeździe we Wrocławiu, chodzi oczywiście o Ruch Chorzów, któremu Śląsk Wrocław zaaplikował 2 bramki, jedna z nich autorstwa Sebastiana Mili, który powraca do wysokiej formy.
Śląsk Wrocław z kolei tutaj wystąpił bez Marko Pajszała, więc swojego najgroźniejszego napastnika, który przez pewien czas jeszcze będzie kontuzjowany, ale wygrał jak najbardziej zasłużenie i pokazuje, że ta wpadka z zeszłego sezonu, kiedy się nie załapali do grupy mistrzowskiej, to raczej jednorazowy wyczyn, bo ta jakość kadry mimo tych ubytków pokazuje, że stać ich na górną ósemkę.
Ostatnie spotkanie to spotkanie rozegrane wczoraj. Górnik Zabrze kontra Krakowia. 2-0 dla gospodarzy, bramki Augustyna i Zachary. No ta Zachary nawet bardzo ładna, zdobyta już w 90 minucie. Co ciekawe, w tym spotkaniu zobaczyliśmy ustawienia w obu zespołach, które jeszcze w Ekstraklasie nie oglądaliśmy, a które znamy z Mundialu.
No tutaj mamy nową myśl taktyczną, można by powiedzieć, w naszej lidze, ale czy to się przełoży na jakość, to nie wiem. Górnik wyszedł w ustawieniu 3-6-1, Krakowia 3-5-2. No i na razie lepsze wrażenie zostawili Zabrzanie, ale myślę, że trener Podoliński będzie szukał po prostu innych wykonawców do tego systemu, że on się do tego 3-5-2 nie zrazi i po prostu będzie kontynuował.
To taka nowość, no tak jak mówiłeś, Górnik chyba ją lepiej przećwiczył, Krakowia musi jeszcze potrenować, ale też Górnik Zabrze ma chyba troszkę lepszych piłkarzy, co pokazał ubiegły sezon i ten na razie to potwierdza. Tak w skrócie omówiliśmy dla Państwa tą pierwszą kolejkę Ekstraklasy, oczywiście Ekstraklasę będziemy śledzić na bieżąco. My już się dzisiaj pożegnamy, dziękujemy za uwagę i pewnie słyszymy się za tydzień. Dziękujemy Wojtkowi, który nas realizował, a na koniec jeszcze krótki wywiad z Markiem Citką, byłym reprezentantem Polski, który w kadrze zagrał 10 spotkań. No i taki wywiad na temat właśnie tych ostatnich występów w naszych drużyn w Europie, no i też troszkę o naszych piłkarzach. Zapraszamy do wysłuchania.
Ostatnie występy Legii Warszawa w Lidze Mistrzów nie napawają nas optymizmem i remis z półamatorskim St. Patrick Athletics. Pan jest byłym piłkarzem i Legii Warszawa, i Widzewa Łódź, który jako ostatnia polska drużyna występował w elitarnej Lidze Mistrzów. Jakby pan skomentował postawę polskich drużyn, nie tylko już Legii, ale również Lecha Poznań, kompromitująca porażka w Estonii w europejskich pucharach?
No ogólnie słabo to wygląda. Ja mam nadzieję, że Legia zlekceważyła przeciwnika, że w rewanżu pokaże zupełnie inną klasę, koncentrację, determinację, bo trudno uwierzyć, że Legia może przegrać z amatorami. Lech u siebie też mam nadzieję, że odrobi straty, że polskie drużyny, nie wiem z czego to wynika, że tak słabo startują. Czy z braku koncentracji, czy po prostu sparingi usypiają. Wydaje się, że drużyna jest dobrze przygotowana, czy ci zawodnicy mentalnie są słabi, że trzeba albo świeżej krwi, albo młodych, głodnych piłkarzy, którzy mają ambicje, chcą coś osiągnąć. Trudno mi powiedzieć, czy to problem trenerów, którzy nie mają twardej ręki, albo nie są w stanie wpłynąć na formę zawodników. Ja myślę, że rewanże odpowiedzą nam więcej. Albo też to trzeba przyjąć z pokorą, po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić dobrej selekcji, nie jesteśmy w stanie ściągnąć dobrych piłkarzy i trzeba będzie postawić tylko na polską zdolną młodzież. Ja myślę, że tu Lechia idzie w dobrym kierunku, bo ściągna dobrych polskich piłkarzy, płaci im dobre kontrakty, aby ci zawodnicy za wcześnie nie wyjeżdżali za granicę. Powiem więcej, nawet ściąga tych piłkarzy za granicę i ja myślę, że w tym kierunku polskie kluby powinny iść. Lech, Legia, gdzie często płacimy dla obcokrajowca pensję 300-400 tysięcy euro, a dla swojego polskiego zawodnika żałujemy. Ja myślę, że trzeba wrócić do tej sytuacji, co było kiedyś w Legii, Widzewie, że właśnie ci najlepsi polscy piłkarze w Polsce zarabiali dobre pieniądze i tak szybko z kraju nie wyjeżdżali.
Startuje nowy sezon piłkarski. Dodatkowo od października będziemy mogli obserwować również reprezentację Polski w akcji. Jakby pan ocenił szansę naszych Orłów w starciach eliminacji do najbliższego Euro?
No nie oszukujmy się, jeżeli nie będziemy mieli dobrej drużyny w Lidze Polskiej, kilku dobrych drużyn, które walczą w pucharach, które mają wysoki poziom, jeśli chodzi o jakość, no to nie będziemy mieli reprezentacji, mówię. Musimy stworzyć w Polsce 3-4 bardzo dobre drużyny, ale one muszą składać się z Polaków, plus te inne drużyny, 80% powinni grać polscy piłkarze i tylko tą drogą powinniśmy iść i wcześniej czy później będziemy mieli dużo fajnych piłkarzy, którzy będą prowadzić reprezentację do zwycięstw w eliminacjach, a daj Boże na mistrzostwach Europy czy świata. Innej drogi nie ma, jeżeli w naszej reprezentacji, przepraszam, w Lidze Polskiej gra dużo obcokrajowców, to gdzie ci młodzi, zdolni chłopcy mają pokazać swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie i się rozwijać.
Wciąż jest pan w pamięci wszystkich ludzi, którzy rozpoczynają swoją piłkarską przygodę, ludzi młodych. Jakby pan kilka słów mógł skierować też do nich na tym początku tej piłkarskiej drogi?
Żeby nigdy się nie poddawali. To jest ciężki zawód i tak naprawdę coś mogą osiągnąć tylko najlepsi, którzy są zdeterminowani, którzy mają charakter, dobry charakter do piłki, którzy potrafią po słabszym spotkaniu, po klęsce się podnieść. Ja pamiętam, przeżyłem straszną porażkę, jak byłem młodym zawodnikiem, nie pojechałem na Mistrzostwa Europy chyba do lat 16. Pamiętam, w pociągu przepłakałem 3 godziny, ale postanowiłem, że jeszcze więcej będę trenował. Pamiętam, byłem słabej budowy fizycznie, więc zacząłem się lepiej odżywiać, zacząłem sam ćwiczyć po treningach, przed treningiem. Postanowiłem sobie, że nie poddam się, że wcześniej czy później będę grał w reprezentacji i trzeba mieć duże marzenia, nie małe, ale przede wszystkim charakter i ciężko pracować, czy jest dobrze, czy źle. Nigdy się nie wolno poddawać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.